Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry. Witamy w kolejnej rozmowie z praktykami rewitalizacji. Dziś gościmy dr Alinę Muzioł-Węcławowicz, ekspertkę w dziedzinie zarówno mieszkalnictwa, jak i rewitalizacji, kiedyś pracującą dla Banku Gospodarstwa Krajowego, a dziś po prostu ekspertką działającą w różnych obszarach, członkinią Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, a także na przykład Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji. Więc mam możliwość obserwować proces rewitalizacji z bliska i także z szerszej perspektywy. Dzień dobry, Alino.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
I może zacznijmy od pytań. Nie ma rewitalizacji bez mieszkalnictwa. To są słowa twoje, które bardzo mi utkwiły przed laty w głowie i jest to dla mnie pewien wyznacznik myślenia o rewitalizacji. Może wyjaśnij, skąd się takie podejście wzięło i czy to ma jakiś w ogóle związek z dziedzictwem kulturowym w twoim rozumieniu?
Oczywiście ja nadal twierdzę, że projekty mieszkaniowe powinny być kluczowymi elementami programów rewitalizacji. Skąd to się u mnie wzięło? No po prostu z pewnej logiki oraz z wiedzy czy informacji o tym, jak wygląda rewitalizacja w krajach Europy Zachodniej. No i z pewnego gestu rozpaczy, kiedy zauważyłam, co się dzieje z taką troszeczkę sztucznie wprowadzaną u nas tematyką rewitalizacji w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i sprawą już pierwszego tego zintegrowanego programu operacyjnego, który dawał pewne środki na projekty rewitalizacyjne, ale wykluczał mieszkalnictwo. No i ja o tym wiedziałam, że wyklucza mieszkalnictwo z tego powodu, że to było proste naśladowanie programu zachodnioeuropejski, czyli krajów, które w zasadzie miały swoje sprawy mieszkaniowe jako tako i względem ilościowym i jakościowym rozwiązane. U nas przypominam, że jedynym, i to się bardzo ściśle wiąże z właśnie sprawami wartości kulturowych, wartości historycznych, jedyną opcją, która wtedy w okresie 2004-2006 umożliwiła pewne dofinansowywanie projektów mieszkaniowych, była taka sytuacja, kiedy w ramach programów rozwoju lokalnego nastawionych na turystykę w obszarach historycznych konieczne byłoby uwzględnienie modernizacji czy odnowy, elewacji budynków, które są na trasie turystycznej bardzo istotnej dla danej miejscowości. To był jedyny moment, kiedy w tym okresie mogliśmy korzystać z funduszy unijnych. I oczywiście nie było takiej sytuacji, natomiast dość dużym strumieniem popłynęły pieniądze na projekty infrastrukturalne, drogowe, na infrastrukturę społeczną, na pewne działania społeczne, na działania kulturalne, kulturowe, z właśnie pominięciem mieszkalnictwa. I to niestety źle odbiło się na takim powszechnym odbiorze rewitalizacji jako takiej w naszej, nazwijmy to, nowej historii. Ponieważ z drugiej strony wiedzieliśmy, że fundusze unijne są bardzo poważnym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych. No i skoro te tematy mieszkaniowe były wyłączone, to obserwowaliśmy ogromną lukę, duży problem, duże wyzwanie. I ja Ci bardzo, Kubo, dziękuję, że to zapamiętałeś. Myśmy to mówili, Forum Rewitalizacji to mówiło od początku, czyli od 1900, jeszcze długo przed naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej, że rewitalizacja dotyczy, wiemy wszyscy, dotyczy spraw społecznych i jakości życia i nie wyobrażamy sobie, żeby w programach rewitalizacji nie występowały te projekty mieszkaniowe.
No właśnie, bo to się od tego czasu się sporo zmieniło, aczkolwiek wydaje mi się, że to się bardzo różni, że tak powiem, między poszczególnymi miastami, gminami. Są miasta, które, że tak powiem, pełnymi garściami sięgają czy wchodzą w te projekty mieszkaniowe, ale w bardzo wielu miejscach jakby nie ma w ogóle takiego myślenia, żeby te wątki łączyć z rewitalizacją. I wydaje mi się, że ten przekaz wciąż jest ważny, także właśnie w kontekście dziedzictwa, bo wiele tych budynków jest, w których znajduje się zasób komunalny, czy w ogóle zasób mieszkaniowy w danym mieście, to są budynki o wartościach historycznych, budujące to dziedzictwo.
Dokładnie i umówmy się, że nie będziemy rozmawiali tylko o budynkach, które formalnie są wpisane do ewidencji zabytków, czy do rejestru zabytków, czy do gminnej ewidencji, ponieważ dla nas obszarem zainteresowania są właściwie wszystkie nieruchomości, które jakoś indywidualizują nasze miejscowości, nasze obszary objęte programami rewitalizacji, mają pewne wartości historyczne w kontekście lokalnym. I to nie musi być formalny status, ale warto zawalczyć o to, bo z drugiej strony to jest jedyna droga, żebyśmy działając profesjonalnie poprawili, w mojej ocenie bardzo słaby, ogólny stan wiedzy społeczeństwa o estetyce, o ładzie, o wartościach historycznych, o sensie nawiązywania do walorów historycznych. Ja przypominam, to jest taka może banalna sprawa, ale kiedy w Szczecinie w 90-tych latach, też jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, prowadzono program rewitalizacji, były prowadzone tam takie bardzo szerokie badania socjologiczne. I oczywiście okazało się, że dla większości ludzi, którzy musieli się wyprowadzić z kwartału historycznej zabudowy w centrum miasta ze względu na poważne prace remontowe, sama możliwość, że dostali ofertę najmu mieszkania w nowo wybudowanych mieszkaniach, akurat tam były to mieszkania TBS-owskie, stanowiła niesamowitą atrakcję. Ci ludzie wcale nie chcieli wracać do swojego kwartału, do swojego budynku. Oczywiście mamy pewne problemy związane z, na przykład, nie wiem, są dzieci, edukacja, zmiana szkoły, kolejna zmiana szkoły w związku z przeprowadzką i tak dalej, ale wykazały tamte badania, że ludzie nie wierzyli, że taka odnowa kompleksowa nie tylko samej substancji mieszkaniowej, ale budynku i ich otoczenia, mało tego, całego kwartału, nowe zagospodarowanie podwórek w tym kwartale zakończy się sukcesem. I dopiero kiedy można było już pokazać efekty finalne programu, projektu mieszkaniowego, wówczas ludzie zaczęli, o, żałuję, że podjąłem taką decyzję. Jest to, nie spodziewałem się, że tak to będzie dobrze wyglądało. Także tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja teraz mówię o właściwie służbach konserwatorskich, mówię o pracownikach wydziałów mieszkaniowych w miastach, które prowadzą programy rewitalizacji, ponieważ pierwsze, i przepraszam Was wszystkich, po prostu banalne, ale mój pierwszy przekaz jest taki, że my mamy ogromną potrzebę działań informacyjno-edukacyjno-doradczych w sferze szeroko rozumianej estetyki mieszkalnictwa. I to jest praca u podstaw, bardzo, bardzo ważna i bardzo trudna. Mało tego, paradoksalnie, jeśli mamy bardzo dobrze wybrany obszar rewitalizacji, czyli obszar, który ma wszelkie znamiona kryzysu społecznego, to tam jest jeszcze więcej do zrobienia w sensie pokazywania pewnych wzorców, doradztwa, zmiany sposobu myślenia, właśnie jakby przekonania ludzi do tego, że historyczna zabudowa, że lokalność i te wszystkie warunki mają sens, mają znaczenie i są dla nich ważne. Ludzie to wiedzą, ale niekoniecznie mają odpowiednie podejście do właśnie procesów modernizacji, remontów, modernizacji substancji mieszkaniowej. W końcu, nie wiem, to są ludzie, którzy, członkowie wspólnoty mieszkaniowej, członkowie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy w tych instytucjach nie muszą mieć wiedzy profesjonalnej o estetyce, o jakości przestrzeni, o wartościach historycznej zabudowy i wielką rolą operatorów, osób prowadzących program rewitalizacji jest to, żeby sączyć tę wiedzę systematycznie, tak powiedziałabym pozytywistycznie i permanentnie.
No i przełożyć może na to, co jest dla nich ważne, bo ja rozumiem, że ich interesuje co najwyżej to, żeby ich warunki mieszkaniowe się poprawiły i żeby to nie kosztowało za dużo, tak? Bo to też jest ważne, że jak rozumiem, akcentujemy ten aspekt modernizacji, remontu, natomiast rozumiem, że mieszkalnictwo w rewitalizacji to trochę szersze zagadnienie, też no właśnie zahaczające, czy mocno się nakładające na ten cały wymiar społeczny, tak? I chyba rozumiem, że też jakby o tym nie można zapominać, a zresztą, jak kiedyś rozmawialiśmy, to wskazywałaś, że to też się wszystko nakłada na siebie, tak, nawarstwia, bo bez odniesienia do sfery społecznej trudniej jest te remonty prowadzić.
Ale też odwrotnie, jeżeli mówimy, że rewitalizacja ma przynieść poprawę jakości życia, to po prostu nie ma takiej opcji, żeby nie dotknąć tematyki mieszkaniowej. Bo warunki mieszkaniowe to jest bardzo istotny czynnik determinujący jakość naszego życia. I to jeszcze w bardzo wielu aspektach, bo nie chodzi tylko o same mieszkanie, jego wielkość, dostosowanie do potrzeb, wyposażenie, ale oczywiście musimy podkreślić bardzo wyraźnie, że w obszarach rewitalizacji często ciągle mamy do czynienia z mieszkaniami, które mają piece na paliwa stałe, mamy do czynienia z mieszkaniami z takimi prowizorycznymi urządzeniami łazienkowymi i tu jest ogromna techniczna praca do zrobienia. Niemniej chodzi też o to, że patrzymy na to szerzej, bo jeśli chodzi o aktywizację, o mobilizację społeczną, to poprawa warunków mieszkaniowych może być bardzo dobrym punktem wyjścia. To jest zachęta. Dajemy mieszkańcom zdegradowanych dzielnic poprawę warunków mieszkaniowych i staramy się ich aktywizować, żeby zmienili pewne swoje postawy, żeby zaczęli dbać o dobro wspólne, żeby budowali poczucie wspólnoty lokalnej. Także tutaj zaraz zaczniemy mówić o istocie rewitalizacji z drugiej strony, ponieważ nie chodzi tylko o samo mieszkanie, tak jak powiedziałam, ale chodzi również o budynek, o jego bezpośrednie otoczenie, o tworzenie przestrzeni kontaktów społecznych, podwórka, przestrzenie prywatne, półprywatne i tak dalej, i tak dalej. I to jest, tutaj oddziaływania są bardzo ważne i myślę, że niezwykle istotne, jeżeli chodzi o rewitalizację. Zabudowa śródmiejska to bardzo często, tak jak już mówiłam, obiekty wpisane do rejestru bądź obiekty o dużej wartości historycznej i nie chodzi tutaj o stan formalny. Chodzi o uznanie czy podtrzymanie unikatowości tej starej zabudowy i profesjonalną pracę, jeśli chodzi o remonty, modernizację, tak żebyśmy po prostu mieli te nasze miasta piękniejszymi, bardziej funkcjonującymi w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego, z zasadami teraz bardzo istotnych spraw związanych z zieloną gospodarką i zazielenianiem naszych miast. Dodam jeszcze jedną rzecz. To teraz nie jest taki duży, to nie jest taki bardzo szeroki wątek, ale mający pewną swoją historię, że wspomnę o lubelskim projekcie rewitalizacji z połowy lat 90., jeżeli chodzi o dzielnicę taką zaniedbaną Kośminek. Mianowicie my mamy, i to w innych miejscach też, miasta w Polsce miało miejsce, są takie projekty, które sprowadzają się do bezpośredniej pracy mieszkańców wykonujących drobne naprawy, drobne remonty. I to jest dość, powiedziałabym, ważny problem, mianowicie jeśli dochodzi do takich spraw, to musimy bardzo dużo włożyć energii w to, by zadbać o profesjonalizm i estetykę takich prac. W tej chwili to nie jest już tak częste, jakkolwiek, no, tak jak powiedziałam, takie projekty mają swój sens, zdarzają się, mają swój sens związany z tym, że one bezpośrednio mobilizują i angażują interesariuszy. W tej chwili przechodzi się bardziej do współpracy, jeśli chodzi o zagospodarowanie podwórek, zazielenianie tych podwórek. Natomiast ja chcę wykorzystać to, żeby ponownie potwierdzić, że taka edukacja estetyczna i pomoc techniczna w realizacji pewnych przedsięwzięć, takich drobnych, w bardzo lokalnej skali jest potrzebna, bo my ciągle jako społeczeństwo, ja tak uważam, może się mylę, ale chyba nie, że nie jesteśmy szczególnie wrażliwi na szczegółowe rozwiązania techniczne, kolorystyczne, funkcjonalne i często idziemy w kierunku takich najprostszych rozwiązań, którym niekoniecznie po drodze z estetyką i ładem przestrzennym.
Rozumiem. No to jest tam bardzo ważne i myślę, że warto ten wątek, że tak powiem, czy takie myślenie wspierać. Ale teraz bym przeszedł na bardzo taki poziom przyziemny, pytanie, które zada każdy samorządowiec, skąd brać środki na finansowanie tych remontów, tych prac w ramach programów rewitalizacji?
Już odpowiadam. Przerwałam na początku rozmowę o funduszach unijnych 2004-2006. Przypomnę, że 2007-2013 miała miejsce duża zmiana. Mianowicie dopuszczono remonty, modernizacje wielorodzinnej zabudowy społecznej, socjalnej w obszarach zdegradowanych, czyli bezpośrednie wskazanie na programy rewitalizacji i tutaj dofinansowania były już możliwe. Mamy sporo przykładów z tamtego okresu, czy finansowane w tamtym okresie finansowania, w budżecie unijnym, które się, że tak powiem, bardzo dobrze sprawdziły. Ja wspomnę o jednym. Był taki projekt w Szczecinie, Rewitalizacja Razem. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zarządzało również budynkami wspólnot mieszkaniowych na zasadach właśnie komercyjnych, skorzystało z tej oferty i zorganizowało jako zarządca nieruchomości oraz właściciel pewnej części w kwartale 23, czyli jesteśmy w śródmieściu miasta Paryża Północy, zorganizowało pracę, kilka projektów, które prowadziły właśnie do wspólnego działania odnowie budynków i przestrzeni wewnątrz kwartału w ramach tego programu. Co oni zrobili? Mianowicie skorzystali z, ja w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywał ten moduł programu operacyjnego regionalnego województwa zachodniopomorskiego, dotyczył rewitalizacji. Tam zrobiono trzy projekty, które były projektami autorskimi TBS-u. Zmodernizowali części wspólne oficyn, wymienili piece, docieplili ściany, naprawili elewację, odnowili elewację. Skorzystali z funduszy unijnych. Również zmodernizowali infrastrukturę w kwartale. Pobudowano świetlicę środowiskową, stworzono przestrzeń na punkt konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie itd., itd. Zagospodarowano podwórze. Też były tutaj dostępne fundusze unijne. Towarzystwo zbudowało nowy budynek, tak zwany łącznik i tutaj już, ponieważ nie było pieniędzy unijnych na nowe inwestycje, tutaj już korzystano z kredytu dla Towarzystw Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego i zbudowano nowe mieszkania, również w tym również mieszkania dla seniorów, to taka ciekawostka. Mhm. Równocześnie 7 wspólnot mieszkaniowych w tym kwartale i jedna po drugiej stronie ulicy podjęły prace remontowo-modernizacyjne w swoich budynkach. I oni też korzystali z dotacji z RPO, korzystali oczywiście ze środków własnych, korzystali też z kredytów komercyjnych, musieli sobie potem podnieść wpłaty na fundusz remontowy, żeby spłacać te kredyty i tak dalej. Niemniej efekt tego, że jednocześnie, a nie wspomniałam, jeszcze miasto Szczecin w tym samym obszarze przeprowadziło parę projektów społecznych. Chodziło głównie na przykład o tworzenie ośrodka dziennej pomocy dla seniorów, dziennego pobytu dla seniorów i tak dalej, czyli takie funkcje socjalno-społeczne wprowadzało bez funduszy unijnych i bez funduszy mieszkaniowych unijnych i efekt tego był naprawdę bardzo, bardzo dobry. W tym samym czasie odnowiono prawie, tam parę wspólnot mieszkaniowych nie włączyło się, więc nie mogę powiedzieć, że cała pierzeja jednej czy drugiej ulicy została odnowiona, ale projekt naprawdę miał bardzo duże, naprawdę bardzo efektowny był. I też mamy kilka innych przykładów, kiedy albo fundusze unijne, albo programy polityki, rządowej polityki mieszkaniowej są wykorzystywane po to, żeby finansować czy współfinansować projekty rewitalizacyjne.
Rozumiem, że ten przykład, który podałaś, jakby ma być inspiracją do tego, żeby czerpać z różnych źródeł i szukać różnych do tego, żeby jeden projekt zbudować, brać tam, gdzie można, z różnych środków, tak?
Tak, ale na dodatek ja teraz chcę podkreślić, że my mamy już teraz dużo lepsze warunki i teraz mam na myśli na razie nasze krajowe źródła finansowania, ponieważ bardzo silnie zmieniła się dostępność środków na wsparcie finansowe czy to nowego budownictwa mieszkaniowego, a to też jest potrzebne w rewitalizacji jako plomby, jako budynki na przekwaterowanie mieszkańców z lokali, które wymagają kompleksowej modernizacji itd., itd., czyli na nowe, ale również na remonty i modernizacje, zarówno w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, obecnie tak zwane społeczne inicjatywy mieszkaniowe, ale też inne spółki komunalne i Fundusz Dopłat, który funkcjonuje w Banku Gospodarstwa Krajowego i w którym pod koniec zeszłego roku, w grudniu, a w praktyce od początku tego roku doszło do, powiedziałabym, rewolucyjnej zmiany, ponieważ w tej chwili bardzo dużo przedsięwzięć gminnych czy realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego bądź spółki komunalne czy innych partnerów, no ale tutaj te dwa podmioty są głównymi aktorami tej gry, otrzymują 80% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. Wcześniej, przypomnę, było to 50, 55, 35%. Aha. To jest, proszę Państwa, rewolucja i naprawdę warto z niej skorzystać. Mamy też nowy rządowy fundusz, który wspiera gminy zakładające społeczne inicjatywy mieszkaniowe, który dofinansowuje część kosztów projektów finansowanych preferencyjnym kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Naprawdę dużo się tutaj dzieje i jakkolwiek nie są, a mało tego, czasami jest w zapisach już takich technicznych dotyczących korzystania z tych programów, są adnotacje podnoszące wartość dofinansowania o dodatkowe 5%, jeśli mamy do czynienia właśnie z nieruchomościami objętymi programem rewitalizacji, bądź z nieruchomościami, które służą osobom specjalnie, tak powiem, trudnej sytuacji życiowej. Mowa tutaj o tej ustawie Za życiem. Mhm. To jest ta dodatkowa informacja, ale tak jak mówię, te pieniądze w tej chwili naprawdę są i warto z nich skorzystać. A mamy jeszcze dużą, dobrą perspektywę nowego programu, nowego budżetu unijnego i Krajowego Planu Odbudowy, który, jeśli zostanie odblokowany, ma duży moduł właśnie związany z odnową, modernizacją, ekologizacją użytkowania nieruchomości mieszkaniowych. Tutaj nie znamy jeszcze szczegółów, no bo sprawy się dopiero toczą i docierają, ale też myślę, że warto śledzić na bieżąco informacje, które będą napływały w tym zakresie.
No to zachęcamy tutaj wszystkich zainteresowanych, aby przygotowywać takie przedsięwzięcia, bo rozumiem, środki będą. Podkreśliłbym jeden wątek, który był w Twojej wypowiedzi, a mianowicie te nowe inwestycje, że to też może być zagadnienie ważne z punktu widzenia dziedzictwa i to nie chodzi tylko o to, żeby dopasować te budynki do na przykład istniejącego układu urbanistycznego i zabudowy już istniejącej, ale wydaje mi się, te nowe budynki mają też ten potencjał przyciągania życia do tych centrów miast, które chcemy ożywiać i w tym kontekście nowe inwestycje na obszarach rewitalizacji mają też wymiar istotny dla dziedzictwa. Także chyba się zgodzisz, ale w sumie to też już padło w Twojej wypowiedzi. Powoli musimy kończyć, więc ja chciałbym jeszcze Cię poprosić o takie podsumowujące rady czy spostrzeżenia dotyczące właśnie problematyki mieszkaniowej w kontekście rewitalizacji, skierowane czy to do samorządowców, czy to do środowisk konserwatorskich. Co byś chciała tak przekazać na koniec?
Oj, na koniec ja mam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Potrzeba rozwiązywania problemów mieszkaniowych w programach rewitalizacji u nas jeszcze bardzo, bardzo długo nie zniknie i dlatego naprawdę zachęcam wszystkich do po prostu wzięcia sprawy w swoje ręce i podjęcia pewnego ryzyka. Ja tutaj chcę dodać, że o okoliczności, o której myśmy dzisiaj jeszcze nie rozmawiali, mianowicie ustawa o rewitalizacji i te zapisy, które dotyczą specjalnej strefy rewitalizacji, tak naprawdę one są pośrednią zachętą do tego, żeby podjąć szerzej projekty mieszkaniowe. One, dlaczego? Dlatego, że te rozwiązania, te regulacje nie dają dodatkowych pieniędzy niestety, ale pozwalają w pewien sposób bądź to zaoszczędzić bieżące wydatkowanie środków gminom, bądź usprawnić organizacyjnie sprawy związane z projektami remontowymi. Co mam na myśli? Na przykład taką rzecz, kiedy podejmujemy, łatwiej jest w tej chwili podjąć pracę przy nieruchomościach o nieustalonym stanie prawnym, bo gmina nie ma obowiązku składania tego depozytu sądowego, prawda? Druga rzecz, bardzo często mamy do czynienia z najemcami lokali komunalnych, którzy no, są kłopotliwi, jeśli chodzi o sprawę przeprowadzki na czas remontu. Tutaj decyzja o tym, że włącza się w którymś momencie procedurę administracyjną, jest też taką zachętą. Czyli wszystkim rekomenduję w ramach gminnych programów rewitalizacji, jeśli chcecie Państwo mieć więcej wiatru w żaglach, jeśli chodzi o sprawy mieszkaniowe, to idźcie w kierunku tworzenia specjalnej strefy rewitalizacji i wybierzcie sobie część instrumentów, część rozwiązań, która będzie dostosowana do Waszych potrzeb. Nie trzeba od razu robić wszystkiego. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, ja podkreślam, że systematyczna edukacja, informacja i promocja to jest rzecz, która jest bardzo trudna, niezbyt wdzięczna, ale absolutnie konieczna, jeśli chodzi o prowadzenie programów rewitalizacji w naszych miastach. I tutaj bardzo, bardzo zachęcam właśnie przedstawicieli służb konserwatorskich do tego, żeby się aktywnie włączyli. Ja pozwolę sobie powiedzieć na koniec, to nie jest anegdota, bo to jest fakt, ale dobrych kilka lat temu w jednym z miast pełnomocnikiem prezydenta do spraw rewitalizacji była pani miejska konserwator zabytków. Bo nie wspomnieliśmy oczywiście o instrumencie, który jest niezwykle ważny i którym można sporo załatwić, w jakiś sposób można nim kierować, sterować w układzie lokalnym pod kątem sukcesów czy dobrej realizacji programu rewitalizacji, to jest sprawa dotacji konserwatorskich na realizację remontów obiektów o wartościach historycznych. I wracam do tej historii, mianowicie z samego faktu, że pani konserwator była tym pełnomocnikiem, a że włączyła się bardzo mocno w promowanie właśnie dotacji dla nieruchomości mieszkaniowych w historycznej części miasta, spowodowało to, że jak nigdzie w Polsce nagle wspólnoty mieszkaniowe z innych dzielnic nieobjętych programem rewitalizacji zaczęły dopytywać się, pukały do drzwi pani konserwator, pełnomocnika do spraw rewitalizacji, że oni też chcą być objęci ochroną konserwatorską, oni też chcą być objęci programem rewitalizacji, bo zauważyli, że może to się wiązać z a. pieniędzmi, b. pewną taką pomocą, nie wiem, wyższym statusem nieruchomości, że jest to atrakcyjne i pożądane. Także to jest, myślę, taka historia, która pokazuje, że warto włączać się do pracy na rzecz prowadzenia projektów rewitalizacyjnych zgodnie z najlepszymi standardami konserwatorskimi, z najlepszymi standardami techniczno-budowlanymi, z troską również o kwestie środowiskowe, ekologiczne i społeczne. Także wydaje mi się, że to...
Jest jako podsumowanie.
Tak, to jest moje podsumowanie.
Rozumiem, że to takie wezwanie do współpracy tych wszystkich, bo rozumiem, że nie zawsze będzie to jedna osoba.
Oczywiście.
No dobrze, to myślę tym pozytywnym przesłaniem skończmy to spotkanie na dziś. Bardzo dziękuję, bo myślę, że tutaj dużo ważnych rad padło. Dziękuję jeszcze raz, Alino, za rozmowę i do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polecam się. Do widzenia.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.